Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąty jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Zielonogórski. Witaj, Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po weekendzie, po dwóch konwencjach Prawa i Sprawiedliwości z nowym otwarciem programowym, z nowymi propozycjami i Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, tutaj z kolei propozycja i ogłoszenie koalicji, która konwencja zyskała w pana ocenie, że tak powiem, większe zainteresowanie, była szerzej, nie wiem, komentowana, bo przecież politycy między sobą i takimi wydarzeniami rywalizują.
No tak, one były może troszeczkę odmienne, tak? Znaczy jakby inne, myślę, że namiętności targają partią rządzącą, a inne opozycją. Opozycja się jakby w tym posuwa naprzód w tym jednoczeniu, bo wydaje się, że sondaże nie zachęcają do takich działań. Przynajmniej w ostatnim czasie, bo pojawiły się nawet takie, które pokazywały minimalną przewagę takiego, można powiedzieć, takiej koalicji partii opozycyjnych. Natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, jeśli wierzyć temu, że konwencji planuje się z pewnym wyprzedzeniem, to pewnie miały jakiś taki ogólny projekt tego. Natomiast pewnie pojawiły się rzeczy doraźne, no bo tak się zaczynamy zastanawiać chociażby nad tym piórnikowym, chociażby jak to niektórzy pieszczotliwie nazywają takowym 300+, tak, na inaugurację roku szkolnego dla każdego uczącego się dziecka, no to czy to nie jest jakieś takie wyjście naprzeciw trochę temu, że w ostatnim czasie różnego rodzaju, no niekoniecznie sukcesy tylko towarzyszyły partii rządzącej.
To jest zarzut opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość gasi pożar po prostu, wychodząc z tą konwencją, natomiast politycy PiS-u mówią, że ta konwencja była zaplanowana wcześniej i po prostu timing się zgadza.
Nasza polityka jest dynamiczna i widzimy, że jakby mamy tutaj, jak to niektórzy mówią, dwa plemiona, tak, no, ale ma to dość wyraźnie zarysowany ten podział i w związku z tym dużo przebija się tak naprawdę do mediów takich rzeczy głośnych, emocjonalnych i w tym sensie każda reakcja partii rządzącej będzie jakieś w takim kontekście rozpatrywana właśnie odniesienia się do tego, co się wydarzyło. W związku z tym to może być nazywane gaszeniem pożaru, prawda?
Opozycja z kolei, czy to działanie opozycji jest określane paktem o współpracy na przetrwanie, bo bez koalicji, bez tego, żeby razem pójść, co zresztą także pokazał pewien sondaż. Oczywiście on ma swoje mankamenty i to także zostało wytnięte, że jednak jest oczekiwanie po stronie opozycyjnego elektoratu, weźcie się razem i coś zróbcie, prawda?
Tylko, że to oczekiwanie elektoratu moim zdaniem jest trochę nieprzemyślane. To znaczy, pamiętamy o tym, że Nowoczesna powstała jako antyteza dla Platformy Obywatelskiej, tak? Ryszard Petru podkreślał, że to nie będzie Platforma BIS. No, tymczasem to jest Platforma BIS, tak naprawdę, jakby w tym aktualnym wydaniu, bo okazało się, że nie da się, można powiedzieć, w tym miejscu zbudować jakiejś takiej silnej partii, która by budowała swoje poparcie i mogła taką alternatywę polityczną stworzyć, bo jednak Platforma jest cały czas tam zbyt dużą i dominującą partią, w związku z tym nastąpił dla niektórych naturalny ruch, no ale w tym sensie to jest, ja nad tym ubolewam oczywiście, że w polskich realiach politycznych jest tak, że wystarczy jakiś logotyp, wystarczy jakieś hasło dość oględne rzucić i nagle 10% w sondażach się zyskuje, ktoś idzie i głosuje i później do końca nie wiemy, na kogo głosujemy, a później po dwóch latach funkcjonowania parlamentu słyszymy, że ci politycy dopiero się uczą, tak? No to jest taka gorzka nauka przede wszystkim dla wyborców.
Właśnie w kontekście sondaży to też pytanie, jak je czytać, jak rozumieć, bo pojawiały się różne, od takich, które de facto sprowadzały różnicę między PiS-em a Platformą do kilku punktów procentowych, po takie, które mówiły o przewadze bodaj na poziomie nawet 30 punktów procentowych, bo to Cebos podał. Ten Kantar ostatni mówi o stosunku 39 do 23 czy po tym okresie zawirowań będziemy mieli sytuację, w której te proporcje jakoś unormują się z jednej strony, z drugiej strony jak są sondaże wykorzystywane, bo to też jest przecież zastanawiające w zależności od tego, gdzie się ucho przyłoży taki sondaż.
W nauce jest tak, zwłaszcza w naukach formalnych jest tak, że odchylenia częściowo się znoszą, tak? W związku z tym można powiedzieć, że ten kantarowski wynik 39-23, on jakby przewrócił tą normalność sondażową, która funkcjonowała od jakichś powiedzmy nawet 2 lat. Te odchylenia skrajne, które wystąpiły, należy czytać oczywiście, myślę, w jakimś takim dużym cudzysłowie, to znaczy zwrócić uwagę na to, jaka była metodologia tego sondażu, no bo jeden z sondaży, ten bardzo taki atrakcyjny dla opozycji.
Mówiący o zjednoczonej opozycji.
Tak, był sformułowany w ten sposób. Pierwsze pytanie w tym sondażu dotyczyło tego, czy jak oceniasz wypłatę nagród przez Prawo i Sprawiedliwość, a dopiero drugie pytanie dotyczyło tak naprawdę sympatii politycznych, także w pewnym sensie to pytanie trochę ustawiło myślenie, tak, rodzaj takiego, powiedziałbym, niechęci do takich praktyk politycznych, tak? Także to też...
To jest błąd metodologiczny?
W tym sensie niekoniecznie można to uznać jako błąd, ale on jakby w tym sensie tacy puryści powiedzą, że jest to błąd metodologiczny, bo on ustawia, można powiedzieć, to zachowanie osoby sondażowanej, tak? Natomiast ktoś mówi, że poszerza pewną perspektywę.
Z drugiej strony może pojawić się sondaż, czy popierasz program Wyprawka Plus, obniżenie podatków i na jaką partię byś zagłosował.
Tak, oczywiście, to zawsze... Tak, w tym sensie zawsze to jest tak, że człowiek reaguje na bodźce. To jest truizm, prawda? Wiemy doskonale, że ludzie pytanie o różne rzeczy odnoszą często właśnie do samych siebie, tak? I do tego, co im się podoba, co im się nie podoba, prawda? I te emocje, one znajdują odzwierciedlenie w sondażach, bo muszą znajdować, prawda? Także myślę, że nigdy w Polsce nie udało się stworzyć sondażu, który wybitnie odnosiłby się do jakichś założeń programowych czy do działań programowych, tak? To tego, pewnie tego nie potrafimy. Nie potrafimy i nigdy nie będziemy potrafili zrobić.
Wczoraj w Zielonej Górze były prezydent Bronisław Komorowski przyjechał na zaproszenie Platformy Obywatelskiej. No, kluby obywatelskie organizowane przez tę partię opozycyjną, organizowane spotkania z różnymi czołowymi politykami obecnie opozycji. Na tym spotkaniu około 200 osób, średnia w wieku dość wysoka, ale oczywiście były także osoby młode, także politycy Platformy Obywatelskiej. Takie spotkania ku pokrzepieniu serc?
Można się zapytać trochę przewrotnie, czy kluby obywatelskie to nie jest trochę taki, można powiedzieć, chów wsobny, tak? Czyli można powiedzieć, że takie odnoszenie się, jakby pokrzepienie rzeczywiście samych siebie, czyli uczestnictwo gremialne, uczestnictwo działaczy Platformy Obywatelskiej, czy rzeczywiście ten czynnik społeczny jest przyciągany, czy na przykład ludzie, którzy myślą odmiennie, którzy stanowią jakąś opozycję do tych poglądów Platformy, na takich spotkaniach się pojawiają. No, oczywiście myślę, że liczba 200 osób to jest niezła liczba jak na Zieloną Górę, na porę, na można powiedzieć, na środek tygodnia, że coś wokół tego się dzieje, że ludzie w tej jakiejś rodzaju debaty uczestniczą. Ja nie widziałem tego spotkania, więc trudno mi powiedzieć, czy on miał charakter debaty, czy raczej takiego, powiedziałbym, wykładu byłego prezydenta.
To raczej to pierwsze z takim akcentem odpowiedzi na pytania, wybrane z pytań, które były gdzieś zapisane przez uczestników wcześniej.
Platforma realizuje swój projekt klubów obywatelskich, może widzi w tym jakiś, powiedziałbym, głębszy...
Próba cementowania środowiska, jakiegoś takiego trzymania się razem w opozycji.
No, trochę pewnie tak, ale też trochę jakby w tym sensie wypuszczenie takiego sygnału, że jednak my w tej polityce coś cały czas może nie tyle proponujemy, ile ją recenzujemy. Tak? Myślę, że do tego sprowadzają się, że są pewne problemy, które nas opinię publiczną zajmują i często jest tak rzeczywiście, że są selekcjonowane osoby do tego, aby w tych miejscach, katastrofy smoleńskiej chociażby, prawda, wcześniej. Także są zawsze takie tematy, które są dość głośne i do których my możemy się odnieść. Jakie stanowisko jest osób, które pochodzą z Platformy albo sympatyzują z Platformą, prawda, czyli taką wizję Polski z ich strony przedstawiają.
A wczoraj bezpartyjni samorządowcy, taka organizacja funkcjonuje, w Zielonej Górze też organizowała konferencję prasową, w której poparła program 20% minus zaproponowany parlamentarzystom, by te uposażenia były niższe, ale oczywiście w tym jest haczyk, bo bezpartyjni poszli dalej, powiedzieli koniec z finansowaniem partii politycznych, subwencji państwa.
No tak, tylko równie dobrze, nie wiem, jakaś partia polityczna z Hondurasu mogłaby poprzeć obniżenie tych pensji, bo to mniej więcej jakby jest taki ten sam rodzaj oddziaływania. No nie chciałbym niczego ujmować, ale rzeczywiście to jest to hasło kukizowe, tak, które cały czas gdzieś powraca. Osobiście uważam, że jakby to nie wymaga większej debaty, no bo odbieranie pieniędzy komuś, tak, jakby komuś innemu pewnie łatwo nam zawsze przychodziło i przychodzi, to jest, myślę, że tani gest pod względem wymowy i pod względem finansowym.
Czy lepiej wiedzieć, skąd pochodzą pieniądze na finansowanie partii politycznych?
Być może lepiej wiedzieć, ale natomiast w Stanach Zjednoczonych to funkcjonuje tak, że każdy, kto chce, to praktycznie może te pieniądze przekazywać. Tak? Jeżeli ktoś ma taką, jeżeli ktoś chce być mecenasem partii, to dlaczego miałby się w to nie bawić?
Pytanie, czy w polskich realiach po 89 roku było to możliwe? Także w kontekście tego, kto ma pieniądze.
Oczywiście, kto ma pieniądze, kto się, można powiedzieć, uwłaszczył, tak? No my cały czas jakby ta perspektywa na naszego myślenia jednak dominuje i w tym sensie tutaj trudno wypracować, powiedziałbym, inne wzorce. No, przyjęliśmy wzorzec finansowania z budżetu państwa, żeby on był w miarę transparentny, tak? I myślę, że to jest dobre rozwiązanie póki co, no bo tak naprawdę jeśli dajemy pieniądze, to też możemy pewnych rzeczy wymagać, tak, oczekiwać. Natomiast z drugiej strony moglibyśmy zdecydować rzeczywiście na takie pełne otwarcie i wprowadzenie lobbystów, tak, którzy by, można powiedzieć, koło posłów się kręcili i próbowali lobbować na rzecz takiego prawa, które byłoby najbardziej optymalne, na przykład, nie wiem, dla jakichś sektorów gospodarki, chociażby.
W tym roku wybory samorządowe. Czuje pan już to napięcie, czy może jeszcze nie?
Nie, wydaje mi się, że nie, że nie widać tego. Raczej powiedziałbym, że już na tyle samorząd się ukształtował w Polsce, że nie spodziewam się, że musi dojść do bardzo głębokich zmian. My trochę z wygody, trochę z przyzwyczajenia często głosujemy na te osoby, które są, które w jakiś sposób traktujemy jako tych gospodarzy, tak, którzy się tym zajmują. W związku z tym nawet jakieś negatywne komentarze często niekoniecznie oddziaływują bardzo mocno na spadku poparcia czy popularności lokalnych polityków. Jeśli patrzę na perspektywę Zielonej Góry, to przyznam szczerze, że nie spodziewam się, powiedziałbym, wielkich zmian, bo raz, że oczywiście każdy dzisiaj może się nazwać społecznikiem, ale ci społecznicy cały czas jeszcze się nie przebijają, a z drugiej strony też partie polityczne dbają o to, aby te same nazwiska były wyeksponowane, tak, i one się po raz kolejny pojawiły. A biorąc pod uwagę, że prezydent Janusz Kubicki w zasadzie nie ma opozycji, tak, przy wielu głosowaniach, to być może wszyscy są zainteresowani tym, żeby odtworzyć, powiedziałbym.
Niektórzy mówią, że to powoli się zmienia. A co z elektoratem negatywnym, tak zwanym? Bo to też jest słowo klucz i w pewnym momencie okazało się, że było zabójczym dla byłego prezydenta Zygmunta Listowskiego.
Tak, ale nie wiem, czy jakby tak nie tyle, że nie wiem, nie zakładam, że taka skala już w dzisiejszej Zielonej Górze występuje w odniesieniu do Janusza Kubickiego.
Kubicki jak Listowski?
Nie sądzę. Jakby to jest jakby nie ten garnitur, powiedziałbym, tak? Wydaje mi się, że cały czas jeszcze Janusz Kubicki
jest nieco wyższy.
Myślę, że nawet dużo wyżej, prawda, niż ówczesny prezydent. I tutaj nie przypuszczam, aby można mogło się coś na tyle zmienić, bo nawet powiedziałbym pewne takie wizerunkowe wpadki Janusza Kubickiego, tak to nazwijmy, nie były na tyle, powiedziałbym, ważące jakby na jego tej, w tym funkcjonowaniu jako na urzędzie prezydenta, aby ważyły tak, że musiałby ten urząd stracić.
Kampania wyborcza przed nami, także jeszcze wiele się wydarzy. Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.